Profesor dr habilitowany Piotr Jaroszyński jest kierownikiem Katedry Filozofii Kultury na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez wiele lat był uczniem, a następnie współpracownikiem ojca profesora Mieczysława Krapca, który... Kropca, to jest pomyłka. Dziękuję bardzo za poprawienie mnie. Ojciec był współpracownikiem Karola Wojtyły z czasów pracy na KUL-u. Profesor jest również prezesem Fundacji Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika filozoficznego Człowiek w Kulturze. Od wielu lat współpracuje z Radiem Maryja, głosząc co tydzień eseje z cyklu Myśląc Ojczyzna. Ale Państwu chyba pana profesora nie muszę tak dokładnie przedstawiać, bo wielokrotnie już był gościem w Chicago i jest ponownie z cyklem odczytów. Niezwykle ciekawe tematy. Bardzo serdecznie pana witam, panie profesorze, w studio.
Witam panią redaktor i wszystkich słuchaczy.
Muszę powiedzieć, że aż żałuję, że dzisiaj nie zdążę, ale będę musiała wybrać się na niektóre z tych odczytów spotkań z panem profesorem, ponieważ wybrał pan tak ciekawe tematy. Właściwie są to tematy, których nie sposób wyczerpać będzie na pewno podczas tak krótkich spotkań, ale będzie to, no nie wiem, posianie jakiejś myśli głębszej, mam nadzieję, i zachęcenie nas do zgłębiania tych tematów, ponieważ są one niezwykle ważne. Chciałabym, panie profesorze, rozpocząć od jednak tragedii smoleńskiej. To będzie jednym z tematów, który pan profesor poruszy dwukrotnie podczas spotkań z Polonią. Dzisiaj miała w Polsce miejsce taka dosyć przykra sytuacja, kiedy to grupa posłów PiS i nie tylko z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim chciała złożyć wieniec, jak to robią każdego 10 miesiąca. Już jest 5 miesięcy od czasu tej katastrofy i mieli problemy z dotarciem do krzyża, który został postawiony przed Pałacem Prezydenckim. No, postawiono im barierki, robiono im taki afront, niepotrzebny afront, legitymowano ich, jak gdyby nie wiedziano, kim jest Jarosław Kaczyński, jak gdyby nie wiedziano, kim są posłowie PiS-u. Była to taka próba upokorzenia i zastanawiam się, czy to jest metoda uprawiania polityki, jaka w tej chwili najlepiej procentuje i najbardziej opłaca się Platformie Obywatelskiej.
Tak, no niewątpliwie ta sytuacja, jaka dzisiaj miała miejsce, jest wynikiem polityki, a więc za to nie odpowiadają bezpośrednio strażnicy czy policja, dlatego że ci ludzie wykonują rozkazy. Tak. Jak nie będą wykonywać rozkazów, to stracą pracę. A więc odpowiada za Straż Miejską pani prezydent Gronkiewicz-Waltz. Jej podlegają te służby, a ona podlega z kolei władzom politycznym Platformy Obywatelskiej, czyli Donaldowi Tuskowi, więc trzeba szukać u źródeł. On decyduje o tym, co ma być, jak mają postępować podległe mu i służby, i politycy. I jeśli chodzi o samą sytuację, która jest tak aż no, bulwersująca, to metoda upokarzania jest metodą orientalną, metodą sowiecką, i wiemy, że ponieważ ta formacja została założona przez kręgi należące do sił komunistycznych na czele z wojskowymi służbami informacyjnymi.
Panie profesorze, nie boi się pan tego mówić, że będzie pan pozwany do sądu za tego typu oskarżenia?
Nie, to przecież to takie rzeczy trzeba mówić, dlatego że no, mówi się o nich głośno po prostu. A mówi się głośno wtedy, kiedy ludzie się nie boją. Właśnie ten moment pojawił się taki, że wprowadza się atmosferę zastraszania, tak żeby o pewnych rzeczach nie mówić. Trzeba mówić. Jest to naszym prawem i w momencie, kiedy my damy się zastraszyć, to wtedy dopiero oni będą mieli nad nami realną władzę. Dopóki my się nie boimy, oni tej władzy nie mają.
Ale problem też polega na tym, że sądy w Polsce, no przynajmniej nie wszystkie, wydają się nie być do końca sądami niezawisłymi. Wyroki, jakie padają, orzeczenia, jakich słyszymy, decyzje, jakie są ogłaszane, no dają powód do niepokoju.
No jest cena, toczy się walka o Polskę. To jest cena, jaką się płaci. No ale nie ma nic za darmo. W związku z tym sądy, no sądy nie zostały, tak jak i uczelnie, nie zostały zlustrowane w związku z tym i zdekomunizowane. W związku z tym to całe środowisko w dalszym ciągu, nie wyłącznie, ale gra pierwsze skrzypce. W związku z tym, ponieważ wyroki są uznaniowe, no bo sędzia może powołać się na jakikolwiek przepis, który w tym zakresie się mieści, albo podać odpowiednią interpretację, jaka mu pasuje. Także ja bym do sądów nie przykładał tak wielkiej wagi, jeśli chodzi o ich prestiż. To jest naprawdę te rzeczy czasami, jakie się dzieją, i gdy chodzi o wyroki, i również sposób ich przedstawiania, sposób, w jaki toczą się te rozprawy. No czasami sędziowie nie umieją po prostu ani czytać, ani pisać. To jest infantylizm wtórny. A więc chodzi o to, że my musimy sobie jasno uświadomić, że ta cała sytuacja, jaka związana była z PRL-em, kiedy na nas napadnięto, kiedy wycięto i wycinano przez lata elity, kiedy odrodziliśmy się za sprawą Solidarności, kiedy znowu próbowano to wszystko wziąć pod kontrolę, ona nam uświadamia, że jest naszym obowiązkiem odzyskać dla Polski miejsce i na arenie międzynarodowej, ale przede wszystkim dla człowieka, żeby czuł się Polakiem z krwi i kości, który ma państwo, a państwo jest po to, żeby mnie broniło, a nie po to, żeby na mnie nasyłało różnych przedstawicieli władzy czy nawet przemocy.
Tylko problem też polega na tym, że ludzie wartościowi są wykluczani z życia publicznego, nie tylko z życia politycznego, ale z życia naukowego, publicznego, jak powiedziałam. Niedawno była taka tragiczna wiadomość o śmierci profesora Ratajczaka bodajże, który napisał książkę politycznie niepoprawną i został wykluczony. Po prostu nie mógł uczyć, stracił pracę, nie mógł znaleźć nigdzie pracy i jako bezdomny zupełnie człowiek wykluczony gdzieś na margines życia umarł w swoim samochodzie.
No to jest właśnie ten wilczy bilet i to jest tak zwana śmierć obywatelska. To są w dalszym ciągu wzory zaczerpnięte ze wschodu. I ten wschód znowu na nas napiera i to, czego najbardziej się obawiam, to właśnie, że Polska zostanie na powrót jakby poddana głównym wpływom Związku Niesowieckiego, już tylko Rosji. Nazwy się zmieniają, ale polityka imperialna jest ciągle ta sama i Rosja jako imperium, ona ma cel poszerzania swoich wpływów i dla nich Polska jest jednym z takich państw, gdzie już mieli swoich i przedstawicieli i mieli swoje wpływy bardzo mocne i ponieważ Ameryka osłabła, Unia Europejska poszła w kierunku socjalizmu, no właściwie komu zależy na Polsce? Jeżeli nam nie będzie Polakom zależało na Polsce, no to inni będą się nami dzielić. Kto silniejszy, ten lepszy, a my zostaniemy jako siła najemna. Także tu jest naprawdę, w tej chwili ważą się losy Polski. Nie tylko dlatego, że będą niedługo wybory samorządowe, potem parlamentarne, ale również dlatego, że my nie możemy dopuścić do tego, żeby nam nasza psychika stała się psychiką niewolników.
Ale Polska sama nie da rady, musi szukać sojuszników. Jakie sojusze pan profesor widzi? Gdzie tutaj jest siła taka, która potrafiłaby skutecznie przeciwstawić się tej próbie wrzucenia Polski i innych państw w sferę wpływów Rosji?
No, to jest zadanie dla polityków, dlatego że oni zajmują się polityką międzynarodową, prawda?
Ale ich to nie bardzo interesuje
najwyraźniej. Ich to nie interesuje, albo oni chętnie ulegają po to, żeby, na takie pojęcie kacyka, na tym właśnie polega, że on cieszy się, że ma swój dwór i swój pałac, swoją służbę i swój samochód, ale za cenę rezygnacji z walki o suwerenność narodu, który go wybrał, żeby on ten naród reprezentował i za ten naród odpowiadał. W związku z tym na arenie międzynarodowej polityka polska jest bardzo w tej chwili słaba. Wiemy, że w placówkach rządzi ciągle układ ten jeszcze postkomunistyczny. Natomiast jeśli chodzi o kontakty na płaszczyźnie społecznej, międzyludzkiej, to takich kontaktów jest bardzo dużo, tylko że je trudno jest przełożyć na to, żeby one miały znaczenie w sensie właśnie politycznym. Ale trzeba to robić, na ile kto może. Jak pracują, spotykam Polaków na uniwersytetach, w jakichś firmach, są inżynierami. Otóż ich pozycja zawodowa i społeczna jest ważna, dlatego że przyjdą wybory, zmieni się układ polityczny, i wtedy potrzeba ludzi, którzy potrafiliby zastąpić tych, którzy no, rządzą nie dla takiego celu, jakim jest dobro wspólne Polski.
Jakie są priorytety obecnego rządu? Może przytoczę wypowiedź szefa polskiej dyplomacji, pana Radosława Sikorskiego, który dzisiaj oznajmił po spotkaniu unijnych szefów MSZ, że Polska, czyli on, wystąpiła z propozycją zwiększenia pomocy dla dotkniętego powodziami Pakistanu. Jak powiedział pan minister Sikorski, Pakistan został dotknięty powodzią biblijnej wielkości. Musimy pomóc Pakistanowi i gospodarczo, i humanitarnie. I ja popieram oczywiście pomoc każdemu człowiekowi. Jako chrześcijanin uważam, że każdy człowiek jest moim bratem i jesteśmy odpowiedzialni za nich, ale jednocześnie ten rząd nie bardzo zabiega o pomoc dla powodzian w Polsce. Przecież Polska też została dotknięta strasznym kataklizmem.
No tak, ale dla ich celem nie jest pomoc. Nie tylko pomoc, ale po prostu tworzenie warunków, w których Polacy mogliby się normalnie rozwijać, tylko to jest właśnie taka polityka, że to też w czasie Związku Sowieckiego było dokładnie. To była pomoc dla Wietnamu, no tak. Pomoc dla Korei. Więc chodzi po prostu o to. I równocześnie mamy do czynienia ciągle z próbą takiego publicznego upokarzania ludzi. Tych ludzi, których dotknęła powódź, potracili domy, majątek całego życia. I teraz on będzie tutaj się popisywał, że Polska pomoże Pakistanowi. Obowiązkiem pierwszym jest pomoc samemu sobie, dlatego że on jest ministrem, który odpowiada za politykę Polski, a nie Pakistanu. I najpierw trzeba dbać o swoich rodaków, a potem dopiero, choć to może się dziać równocześnie, ale na pierwszym miejscu są zawsze rodacy. W związku z tym widzimy, że to jest taka polityka internacjonalistyczna, gdzie podmiotem tej polityki nie jest polskie społeczeństwo.
To jest chyba próba taka zaistnienia pana ministra Sikorskiego, który chce być graczem na scenie międzynarodowej, chce zgłaszać jakieś wnioski, które przypodobają się w Brukseli i gdzie indziej, ale to powinno martwić wszystkich myślących Polaków. Panie profesorze, 5 miesięcy temu doszło do niewyobrażalnej tragedii, kiedy zginął nie tylko prezydent, jego małżonka, ale inne wybitne postaci polskie. Spowodowała ta tragedia jednak pewne przebudzenie w Polsce. Tak się wydawało. Przebudzenie w narodzie. Te tłumne zgromadzenia, wiece, ten kondukt żałobny na Wawel. Wydawało się, że Polska zrozumiała, co się dzieje, że Polska straciła nie tylko prezydenta, ale straciła bardzo ważną część swojej tożsamości i musi o tą tożsamość walczyć. Wydawało się, że to spowoduje innego rodzaju nie tylko przyglądanie się scenie politycznej, ale bardziej aktywne uczestniczenie Polaków w polityce, między innymi w wyborach. I tutaj nagle w wyborach prezydenckich zwycięża człowiek reprezentujący opcję, o której pan profesor był łaskaw zauważyć, że jest to opcja, która została wykreowana przez lewicę, mówiąc bardzo delikatnie. Pan Komorowski ma zresztą swoje powiązania z WSI. Jarosław Kaczyński przegrał z bardzo, moim zdaniem, słabym kandydatem. Dlaczego to przebudzenie nie dało się przenieść na konkretne wyniki w wyborach prezydenckich?
Ja myślę, że główny powód to jest ten, że ludzie jednak w znacznej większości ulegają presji mediów. Bo problemem nie są ci, którzy głosowali na tego, który wygrał te wybory, tylko ci, którzy w ogóle nie poszli do wyborów. A więc prawie połowa uprawnionych w takiej sytuacji umyła ręce i nas zostawiła teraz z tym wszystkim. I my musimy się dwoić i troić, żeby jakoś to wszystko jakoś ratować, jakoś dawać szansę, perspektywy na przyszłość. A to, że nie poszli, no oni jakby czują się nieodpowiedzialni w ogóle za nic, bo im nikt nic nie zrobi za to. No, a my z tym wszystkim zostajemy. Zresztą oni też, a potem mówią, a co myśmy zrobili, bo oczywiście po tych słodyczach kampanii wyborczej przyszły realia w postaci podwyższonych podatków i tak dalej.
Ale o tym się nie mówi. Mówi się o Elżbiecie Jakubiak. Mówi
Więc
się o
chodzi
różnych
o to, że
zastępczych
oni właśnie, tematach. Oni wiedzą, że większość ludzi jakby zdanie, opinię, ocenę sytuacji czerpie z mediów, że ludzie jakby stracili zdolność samodzielnego myślenia i w związku z tym im zależy na tym, żeby maksymalnie kontrolować media i stąd właśnie przygotowywali już wcześniej ten, no to jest zgodny z prawem, ale swego rodzaju zamach na Krajową Radę po to, żeby poprzez jej odpolitycznienie ją upartyjnić, czyli wszystko, żeby było pod kontrolą PO i SLD, czyli właściwie układu tego porozumienia między liberalną stroną Solidarności i postkomunistami. To tak trzeba czytać. A więc dopóki ludzie nie będą potrafili prawidłowo korzystać z mediów i samemu oceniać jednak rzeczywistość, a nie tylko jak to jest pokazywane, no to będą zawsze manipulowani. A przecież tyle jest źródeł do czerpania informacji, dzięki choćby nawet internetowi. Więc tu chodzi o pewną samodzielność, no żeby to już nie było tak, że tylko wygoda, pstryknę te dwa czy trzy kanały i już wszystko rozumiem. Bo wydaje mi się, że nie można abstrakcyjnie myśleć o tym, że człowiek będzie wiedział, co się dzieje bez mediów czy bez internetu. No to jest nierealne po prostu. Ale w tym wszystkim musi jednak być krytyczny i musi pamiętać, że prawda to jest zgodność z rzeczywistością, a nie z obrazkami w czasie dziennika telewizyjnego.
Mówił pan profesor o pewnej słodyczy, jaka miała miejsce w kampanii wyborczej, ale czy nie uważa pan, panie profesorze, że może przegrana Jarosława Kaczyńskiego wzięła się stąd, że jego wizerunek, niektórzy z jego doradców usiłowali również przesłodzić, że usiłowali Jarosława Kaczyńskiego przekształcić w człowieka, którym nie był, że ulegli tej presji medialnej oraz presji ze strony polityków Platformy Obywatelskiej, żeby na przykład nie poruszać w kampanii wyborczej tematu tragedii smoleńskiej. Przecież te wybory wynikały bezpośrednio z tego faktu, że doszło do tragedii smoleńskiej i oni ulegli tej presji i ja się obawiam, że niektórzy z tych ludzi, którzy zostali w domu dlatego, że uważali, no mamy do wyboru Komorowski albo Komorowski Light, więc nie chcemy głosować.
Na pewno to miało miejsce i tu są dwie sprawy. Po pierwsze, dlaczego dopuszczono, żeby te osoby znowu robiły kampanię wyborczą, którą kiedyś już przegrano w ten sposób. Po drugie, że to jest tak jak w AWS-ie, było takie skrzydło prounijne, czyli takie bliskie Unii Wolności. Tu jest to skrzydło bliskie Platformie Obywatelskiej, że czasami nie wiadomo było, czy on jest z Platformy, czy on jest z PiS-u. I teraz jest pytanie zasadnicze, czy w ogóle ten kandydat chciał wygrać wybory, wie pani, to jest ten problem. A może on nie chciał wygrać, może on czuje się lepiej jako premier w parlamencie, a nie w Pałacu Prezydenckim. Tego nie wiemy, ale taką wersję też trzeba brać pod uwagę.
No ale zaangażowano jednak ludzkie emocje i wiele ludzi. Jeżeli nie było szczerych intencji zwycięstwa, no to...
To jest polityka, to my tu już nie dojdziemy, jeżeli chodzi o szczerość.